Dzień dobry, Marcin Lange, witam Państwa. Dziś w magazynie mamy tematy dwa. Z kapitanem Jakubem Friedenbergerem z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku porozmawiamy między innymi o zagrożeniu pożarowym w lasach i o tym, jak w sytuacji, gdy na pożar natrafimy, należy się zachować. To w dalszej części magazynu, a na początek przyjrzymy się kolejnym zakupom polskiej armii. Minister Obrony Narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak poinformował, że do Polski przetransportowano pierwsze czołgi Abrams. W naszym kraju jest 7 czołgów i 2 wozy wsparcia. Kolejne, jak mówi wicepremier, mają do nas dotrzeć w ciągu kilku dni. Docelowo do Polski trafi 366 Abramsów. Jak podkreśla szef resortu obrony, dostarczony do Polski sprzęt oraz maszyny, które do nas wkrótce trafią, będą poważnym wzmocnieniem sił pancernych.
Jest to pierwszy etap kontraktu, realizacji kontraktu, jaki podpisaliśmy w kwietniu tego roku w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego 250 czołgów Abrams w najlepszej, najnowocześniejszej wersji. Te czołgi będą stanowiły bardzo duże wzmocnienie polskich sił pancernych. Można powiedzieć, że Polska stanie się potęgą pancerną.
Minister Błaszczak dodał, że w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę Polska będzie dysponowała nowoczesną, potężną siłą, aby w sytuacji zagrożenia odstraszyć agresora. Wicepremier mówił też, że czołgi Abrams docelowo trafią na wschód.
Docelowo wszystkie Abramsy będą na wschód od Wisły, a więc trafią na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, Żelaznej Dywizji. Będą operowały na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, we wschodniej części naszego kraju, tak żeby odstraszały agresora.
Szef MON powiedział, że Polska zamówiła też 116 używanych czołgów Abrams od Armii Stanów Zjednoczonych. Na wyposażenie polskiego wojska trafią w przyszłym roku. Maszyny te będą uzupełnieniem braków, które powstały po tym, jak nasz kraj przekazał ukraińskiej armii czołgi T-72. W ramach dostaw uzbrojenia na Ukrainę trafiło ponad 240 zmodyfikowanych pojazdów. Abramsy, które dotarły do Polski, trafią na razie do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku koło Poznania. Tam szkolić się na nich będą polskie załogi. A teraz już przechodzimy do zapowiadanej rozmowy o zagrożeniu pożarowym w pomorskich lasach. Ze mną przy mikrofonie kapitan Jakub Friedenberger z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Dzień dobry, panie Jakubie.
Dzień dobry państwu.
I dzisiaj sobie porozmawiamy, panie Jakubie, o pożarach w lasach. No, sytuacja jest dosyć napięta. Ja dzisiaj sobie spojrzałem, a rozmawiamy w czwartek, na mapę zagrożeń pożarowych i z niej wynika, że dzisiaj mniej więcej 1/4 województwa objęta jest trzecim stopniem zagrożenia pożarowego, a to i tak jest całkiem niezły wskaźnik, jeśli chodzi o resztę kraju. Sytuacja jest tak naprawdę po prostu poważna.
Tak, sytuacja jest poważna. Lasy Państwowe monitorują tereny leśne i codziennie rano takie komunikaty dostajemy. My jako strażacy również śledzimy te informacje, one są dla nas bardzo ważne. W tej chwili w części województwa właśnie trzeci stopień zagrożenia pożarowego, to jest stopień tak zwany zagrożenie katastrofalne i w tej sytuacji jest zakaz palenia ognisk nawet w tych miejscach, które są wyznaczone do tego, bo takie miejsca w niektórych lasach czy w niektórych okolicach się znajdują. Więc absolutny zakaz palenia ognisk.
Zakaz palenia ognisk jest, ale zakazu wstępu do lasów nie ma.
Na ten moment nie ma, ale też przed taką wycieczką, wejściem do lasu, no warto jednak zapoznać się z tymi komunikatami, które Lasy Państwowe czy też media nam przekazują, bo może się zdarzyć, że zakaz wstępu do lasu będzie ogłoszony i wtedy musimy go przestrzegać. Takie informacje też często przy wejściach do lasów są wywieszane, więc patrzmy, czynajmy, co to jest za informacja, bo może ona nas dotyczyć.
A ja panu przerwę teraz, bo ja mam wrażenie, że ludzie raczej nie zwracają na te komunikaty uwagi, w sensie na te informacje przy wejściach do lasu, że jest zagrożenie pożarowe, czy jest zakaz wstępu do lasu, idą prosto, nie zwracają uwagi. Ja nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale mam wrażenie, że jest taka spora grupa ludzi.
Na pewno tak. Ja nawet w zeszłym roku w okolicach Kościerzyny podczas pożaru lasu z leśnikami rozmawiałem właśnie o takich sytuacjach, o tym jak to wygląda. I oni mówią, że jednak zdecydowanie mniej ludzi jest w lasach. Niemniej tak, ludzie wchodzą, no bo też nie da się tak naprawdę wszędzie tych kartek wokół lasu obkleić, tej informacji dać. W mediach te informacje są przekazywane, bo je słyszymy. Niektórzy może nie słyszą, a niektórzy pewnie po prostu ignorują to.
Panie Jakubie, ja sprawdziłem i w zeszłym roku na Pomorzu były 232 pożary lasów. Jak to wygląda w tym roku, na przykład w skali tygodnia czy miesiąca?
W tej chwili tych pożarów lasów mamy mniej. Ostatnio jest taki czas dość spokojny. Nie ma też dużych tych pożarów. Od początku marca, bo tutaj też mam akurat taką statystykę, która dotyczy też łąk, torfowisk, lasów, terenów przyleśnych, tak troszeczkę wspólnie to objąłem, to było 1524 takich zdarzeń. Tutaj na pewno wiosną, po suchej zimie było bardzo dużo pożarów traw. Tak też mówię o tych trawach, bo bardzo często to człowiek powoduje te pożary poprzez wypalanie. One też bardzo często zagrażają lasom i też zdarzają się takie sytuacje, że właśnie od tych łąk traw zapala się las.
Ja znowu odwołam się do statystyk i z tego, co wyczytałem, 99% pożarów w lesie, no to jest sprawka człowieka. 1% to są zdarzenia atmosferyczne.
Tak, dokładnie tak to jest. To my ludzie jesteśmy w zdecydowanej większości takim prowodyrem, czy wywołujemy te pożary poprzez swoje działania. I około połowy z tego to są umyślne podpalenia. Jest też to związane właśnie z wypalaniem traw, to też jest częsta przyczyna pożarów, lasów. I gdzieś w małym stopniu to jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Czasami widzimy takie sytuacje, że gdzieś nad jeziorem, ale blisko lasu właśnie ludzie wypalają sobie, robią sobie ognisko, robią grilla, jakieś pozostałości z tego zostają. Czy też jako przyczynę tutaj widzimy niedopałki papierosów z jadącego samochodu, czy gdzieś podczas spacerów ludzie to robią, świadomie, nieświadomie, ale z tego potem powstaje pożar.
Zostawiają butelkę szklaną w lesie, promień słońca pada i problem gotowy.
Tutaj też warto przypomnieć przepisy w ogóle, które obowiązują, bo 100 metrów od granicy lasu też mówimy o torfowiskach, o łąkach i o wrzosowiskach. Przepisy mówią, że zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi. Wypalanie traw jest również zabronione, czy w ogóle wierzchniej warstwy gleby, pozostałości roślinnych. I palenie tytoniu w takich miejscach też jest zabronione. Można to robić jedynie na drogach utwardzonych. I może część osób o tym nie wie, może to robi nieświadomie, ale przepisy o tym też mówią, że tych rzeczy robić po prostu nie wolno.
A co grozi?
Za łamanie tych przepisów są określone konsekwencje karne, czyli może to być areszt, może to być grzywna, a nawet pozbawienie wolności do 10 lat.
To powiedzmy teraz, co jest najczęstszym powodem tych pożarów w lesie, bo były niedopałki papierosów, były niedogaszone zapałki wyrzucane przez okno samochodu na przykład. Ale co jeszcze? Słyszałem, że pociągi też jeżdżące przez las to nie jest zbyt bezpieczna sprawa.
To też może być powód takiego powstania pożaru. Niemniej też tutaj Lasy Państwowe i Polskie Koleje Państwowe prowadzą działania takie zapobiegające powstawaniu pożarów przez te jeżdżące pociągi. I są specjalne pasy zaoranej ziemi, takie przestrzenie buforowe, gdzie tej roślinności nie ma, właśnie po to, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia z takich iskier, na przykład z jakiegoś uszkodzonego pociągu kół. Więc tutaj Lasy Państwowe generalnie duży nakład pracy robią, bo też i w samych lasach teren jest zabezpieczany właśnie też poprzez wykonywanie takich pasów, które zapobiegają przemieszczaniu się ognia na większym terenie.
Wspomniał Pan o Lasach Państwowych. Wy z Lasami Państwowymi, z nadleśnictwami macie taki system monitorowania terenów leśnych. On działa od wiosny do jesieni. Są też pełnione dyżury pożarowe w tak zwanych punktach dyspozycyjno-alarmowych. Jak to w ogóle działa?
Tutaj mamy z Lasami Państwowymi pełną współpracę. Od wiosny do jesieni Lasy Państwowe uruchamiają dodatkowe punkty obserwacyjne, z których duże przestrzenie lasu są obserwowane i jeśli gdzieś coś podejrzanego jest zauważane, to taki sygnał od razu idzie do odpowiednich służb leśnych. To miejsce jest sprawdzane. Też do nas taka informacja jest przekazywana, ale też dyżurując samoloty są w stanie to miejsce sprawdzić, czy też dokonać zrzutu wody, bo takie samoloty Lasy Państwowe mają, na przykład taka baza w Borsku, tutaj w województwie pomorskim się znajduje, gdzie stacjonuje dromader. My mamy dokładną informację, gdzie, w jakim czasie, w jakim okresie te samoloty stacjonują. Co więcej, my też z Lasami Państwowymi ćwiczymy. Na terenie powiatów komendy miejskie, powiatowe w swoim zakresie realizują ćwiczenia, sprawdzają drogi dojazdu, poznają czy wymieniają się informacjami na temat sił i środków. A w zeszłym roku właśnie w Borsku było całe obozowisko, cały sztab akcji dużych krajowych ćwiczeń pod kryptonimem właśnie Las 2021, gdzie siły i środki z kilku województw z Polski, służby współpracujące z nami z wykorzystaniem dronów do rozpoznania terenu, właśnie z wykorzystaniem samolotów dromader, śmigłowców, takie ćwiczenia doskonalące współpracę realizowaliśmy.
To ćwiczenia, a w praktyce jak to wygląda? Pan brał udział w wielu takich akcjach?
W wielu nie. Ja akurat wszystkie swoje kilkanaście lat pracy na podziale spędziłem w Gdyni, w Komendzie Miejskiej w Gdyni, czyli w takiej komendzie no można powiedzieć, mocno miejskiej, bo nie typowo miejskiej, bo lasy też mamy tutaj w okolicy. I oczywiście tak, zdarzały się ogniska bez nadzoru w lasach, w takich miejscach często właśnie bardzo trudno dostępnych. Do tego tutaj dochodzi teren górzysty, mocno pofałdowany, który mamy w okolicach Gdyni czy Trójmiasta. I takie małe pożary lasów oczywiście tutaj się zdarzały. Na szczęście to było szybko zauważane i nie dochodziło do większych tutaj tragedii. Ale już zeszły rok właśnie w powiecie kościerskim, w okolicach Wdzyc, tam dość duży pożar lasu, zaangażowanych kilkadziesiąt zastępów PSP, OSP, uruchomione właśnie te bazy lasów państwowych, o których mówimy, i tutaj naprawdę pełna współpraca ochotniczych straży pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej i lasów, która no, po dwóch dniach ciężkich, trudnych działań, bo to też teren trudno dostępny, trzeba było dowozić wodę, no, zakończyły się ugaszeniem tego pożaru, niemniej straty były no, duże, ogromne, bo to nie tylko roślinność, no, ale też i zwierzyna.
Proszę mi powiedzieć, jeśli będąc na spacerze natkniemy się na pożar, to jak się należy zachować?
Przede wszystkim w pierwszej kolejności wezwać służby ratownicze, czyli dzwonimy na numer 112, żeby uruchomić tą procedurę i żeby strażacy z najbliższej lokalizacji jak najszybciej dostali informację. Tutaj widzimy, że czasami problemem jest opisanie miejsca, gdzie się znajdujemy, jak dojechać, jak dojść, bo to po prostu podczas spaceru ludzie zauważają. Więc tutaj też sugerujemy, żeby na przykład pineskę wysłać. Mamy telefony z lokalizacją. Jest to rzecz, która bardzo ułatwia dotarcie służbom ratowniczym.
Czy gasimy sami?
Nie powiem tak, nie powiem nie. To zależy. To zależy, bo trzeba mieć na uwadze to, że każdy pożar to jest zagrożenie, również dla nas. W zeszłym roku na przykład podczas pożarów traw, wypalania traw, terenów leśnych zginęły w Polsce 3 osoby i ponad 20 osób zostało rannych. Więc każdy pożar jest dla nas ryzykiem. Oczywiście, jeśli jest to niewielkie ognisko, małe ognisko, mamy możliwość zasypania go piachem, ziemią, to jak najbardziej można to zrobić. Jak mamy butelkę z wodą, można tą butelkę wlać, spróbować zagasić, czy chociażby przytłumić ten ogień. Ale musimy to po prostu ocenić. Każdy pożar jest inny. W suchym lesie, przy małej wilgotności, pożar lasu, pożar traw może się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Więc trzeba to mieć na uwadze i na pewno na pierwszym miejscu nasze własne bezpieczeństwo. Wezwanie pomocy, wykonanie telefonu, to i tak już jest bardzo dużo.
Panie Kubie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.